Chciałbym, żeby ten kerygmat wydarzył się między dwoma tekstami. Pierwszy z nich będzie z księgi proroka Ezechiela, a drugi z Ewangelii świętego Jana. Muszę powiedzieć, że jakoś nigdy nie miałem przekonania, że Stary Testament jest gorzej natchniony i należy mu się mniej szacunku. W związku z tym proszę, żeby wstać. To jest piękne słowo, które odczytamy. I pozwólmy temu Słowu pracować w nas. Kto chce też to Słowo sobie otworzyć, to jest 37 rozdział Ezechiela. Każdemu się wydaje, że ten tekst zna. Potem spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dookoła nich. I oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: Słuchajcie, wyschłe kości, słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg: Oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha, po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi było polecone. A gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie: Prorokuj do ducha. Prorokuj, o Synu Człowieczy, i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem, tak jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach, wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, po to byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam. Wyrocznia Pana Boga. Oto Słowo Boże. Usiądźmy. Muszę powiedzieć, że kiedy spotykaliśmy się kilka razy w sekretariacie naszym i rozmyślaliśmy o tych rekolekcjach, to jedyna pewność, jaka nam się pokazała, gdy chodzi o kerygmat, to że to musi być kerygmat janowy. Ja tak chodziłem z tym janowym kerygmatem, chodziłem, aż mi się otwarł się 37 rozdział Ezechiela. Nie? I to jest absolutnie przepiękny tekst. Zanim pozwolimy temu Słowu w nas pracować, bo o to chodzi, nie o to, żebyśmy sobie tylko porozważali, ale żebyśmy się poddali temu Słowu i Jego pracy w nas, chcę tylko wam zwrócić uwagę na to, że 37 rozdział Ezechiela zawiera w sobie dwie obietnice. On jest podzielony na dwie części. Pierwsza to jest ta, którą żeśmy przeczytali, to jest zapowiedź zmartwychwstania. Ale jest jeszcze druga obietnica w 37 rozdziale i o tym warto pamiętać. To jest obietnica zjednoczenia. Prorok ma dwa znaki, które dostaje od Boga. Pierwszy to jest ta wizja właśnie doliny wypełnionej kośćmi, a druga to jest pewna symboliczna akcja, którą ma wykonać. Pan mu mówi, weźmiesz dwa kawałki drewna i połączysz je w jedno. Bo dobrze pamiętamy, to jest moment, naród wybrany jest w niewoli babilońskiej i znalazł się tam także dlatego, że po panowaniu Salomona podzielił się na dwa państwa, północne i południowe. I wiemy, najpierw została zajęta północ, podbita jeszcze przez Asyrię, a potem padło południe, podbite już przez Babilon. I teraz oni są wygnani ze swojej ziemi, ale są wygnani także dlatego, że grzech ich podzielił. Nie? I teraz obietnica, która przychodzi, jest obietnicą podwójną. Czyli zostaniecie nowe życie, zmartwychwstaniecie, powiodę was do waszego kraju, ale też w tym waszym kraju doświadczycie na nowo zjednoczenia. Jedno i drugie, bo gdyby Pan zrobił tylko to pierwsze, daje nu, tak? Wystarczyłoby nam. Nie, nie wystarczyłoby nam. Dlaczego? Dlatego, że przyczyna klęski nie zostałaby usunięta. Dlatego poszli do niewoli, że wcześniej się podzielili, że pozwolili grzechowi rozbić się jako naród. Przestali być jednością, przestali być wspólnotą. Nie będzie nowego życia, jeśli nie zostanie usunięta źródło tego nieszczęścia. Nie? Musi być usunięte źródło. Pan nie działa w powierzchu. Nie? Przeprowadzi ich z powrotem do domu takimi, jakimi byli, zanim zostali wygnani. O to idzie. Po co mają tam siedzieć w tej ziemi świętej, jak są tacy, jacy byli przed wygnaniem? Nie? Muszą być uzdrowieni do jedności, do wspólnoty. To jest bardzo piękne. I namawiam na to, żeby czytać ten 37 rozdział Ezechiela w całości. I wbrew tej namowie oczywiście przeczytamy dzisiaj tylko tę pierwszą część, ale także po to o tym mówię, żeby to słowo potem dalej w nas pracowało swoim dalszym ciągiem. Nie? Pozwólmy temu Słowu w nas popracować. Kilka takich momentów chciałbym z niego wyciągnąć, tylko po to, żeby samo to Słowo mocniej w nas działało. Nie pretenduję do jakiejś, nie wiem, roli wykładacza tego tekstu. Nie, natomiast Kerygmat, wiemy dobrze, to jest wydarzenie. To nie jest, i to jest wydarzenie, które się dzieje mocą Pana Boga. Więc to słowo z Ezechiela ma niesłychaną w sobie siłę. I wszystko, co chciałbym zrobić, to pomóc jeszcze tej sile dotrzeć do nas, nie? Z większą mocą. Zaraz pierwszy detal, który mnie uderzył przy czytaniu tego słowa, przy słuchaniu tego słowa, to jest ręka Pana. Dlatego tak bardzo chciałem, żebyśmy weszli w to przepowiadanie przez tę piękną modlitwę przywołującą Ducha Świętego. Bo to jest refren w Ezechielu. Ręka Pana spoczęła na mnie. To wszystko, co będzie się działo w tej wizji Ezechiela i co wszystko się potem wypełni, nie, dzieje się pod ręką Pana. Krysia tak pięknie się mówi, spocznij na nas, spocznij na nas. To jest ten moment, kiedy Pan kładzie na nas swoją rękę. I my dobrze znamy tę rękę, którą On na nas kładzie. To jest właśnie Duch Święty. To jest ten gest, który wykonujemy w Kościele wiele razy każdego dnia. Gdy wyciągamy rękę, wyciągamy dłoń. Nie. Wyciągamy nad chlebem i winem, żeby Duch przemieniał je w ciało i krew Jezusa. Wyciągamy nad człowiekiem, który rozgrzeszamy, żeby Duch wypalił w nim grzech. Wyciągamy rękę. To jest... Ojcowie mówili o tym tak przepięknie, że Ojciec ma dwie ręce. Jedną jest Duch Święty, drugą jest Syn Boży. Dwie ręce, których Ojciec używa. Dwóch parakletów, dwóch pocieszycieli. Syn i Duch Święty. Ale przede wszystkim odnosimy ten gest właśnie do Ducha Świętego, do Jego działania. To jest... Kerygmat jest objawieniem Boga, które się dokonuje w Duchu Świętym. I to wydarzenie jest dziełem Ducha Świętego. Od początku do końca jest dziełem Ducha Świętego. W Duchu Świętym Ezechiel ma rozeznanie co do ludu, do którego jest posłany. W Duchu Świętym Ezechiel ma rozeznanie co do obietnicy, jaką Bóg składa swojemu ludowi. W Duchu Świętym się będzie dokonywać uzdrowienie tych ludzi, którzy mówią o sobie już po nas, nie? Już po nas. Więc to nie jest konferencja. To nie, tym bardziej nie jest egzegeza Ezechiela 37. To jest prośba, modlitwa, to jest pragnienie, żeby teraz ta ręka była na nas, ta ręka Boga, którą jest Duch Święty. Bardzo pięknie ten gest tłumaczył Benedykt XVI, że właśnie to jest ręka Ojca, tak? Ojciec kładzie swoją dłoń na głowie dziecka. Ten Duch Święty jest dłonią Ojca. To jest objawienie Boga, który jest Ojcem. Nie? Objawienie Boga, któremu można zawierzyć jako Ojcu. Ojciec nam kładzie swoją dłoń na głowie. To są te wszystkie wspomnienia najpiękniejsze z dzieciństwa, kto je ma, nie? Jak tata ci kładł dłoń na głowie. Kiedyś to mówiłem, ale możeście nie słyszeli, w wspólnocie na Marka kiedyś patrzyłem, jak taki Paweł miał na kolanach najmłodsze ze swoich dzieci, taką cudną, fantastyczną dziewczynkę. Ona była dość taka niespokojna, bo myśmy też głośno śpiewali i takie tam. I on tak położył jej dłoń na głowę i to dziecko zasnęło tak od strzału. To było tak niesamowite, ja to mam ciągle w oczach. Jak mam mówić o tej dłoni, którą jest Duch Święty, o tej dłoni Ojca, to widzę tego Pawła, jak trzyma dziecko pod ręką, dłoń położona na głowie. Dziecko śpi, tu jest huk, tu jest szaleństwo dookoła. Dziecko się czuje bezpiecznie, nikt mu nic nie zrobi. Nie? Jest pod dłonią taty. I to jest to, spoczęła na mnie dłoń Pana. Jak patrzyłem sobie do komentarzy do tego tekstu, tam jest mocno podkreślane, że tamto słowo hebrajskie właśnie opisuje otwartą dłoń, bo jest podkreślone w komentarzach, że to nie jest pięść. Nie? Bo czasem na kimś może spocząć ręka Pana w takiej formie, nie? Ale nie, tym razem nie. Nie chodzi o pięść, chodzi o dłoń. Objawia się im jako ojciec, który kładzie im swoją dłoń na głowie. Oni tego bardzo potrzebują, bo oni są na wygnaniu, bo oni są w świecie, gdzie Boga nie ma prawa być. Oni są poza Izraelem, oni są poza świątynią. Świątynia została zburzona. Oni są w świecie, który jest pogański. I tu jest mowa o tym, że to jest dłoń Pana. Dobrze czujecie, że tam jest imię Boga, nie? Pod tym słowem Pan. Imię, którego nie zapisujemy, imię, którego nie wypowiadamy. Tak? JHWH, niektórzy mówią, żeby wiedzieć, że chodzi o imię Pana. Ja jestem, który jestem tutaj. Ja jestem, który jestem tutaj. Ja jestem, który jestem obecny. Bardzo na to zwraca uwagę kardynał Kasper, jak w swojej potężnej, cudownej książce o miłosierdziu wychodzi od tego właśnie imienia i tak mocno to podkreśla, że ono nie znaczy tyle jestem, który jestem, nie, sam ze siebie jestem. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, ja jestem, który jestem tu. Jestem tutaj, jestem obecny. Właśnie w świecie, w którym oni myślą, nie ma cię. Tu cię nie ma. Tu gdzieśmy się znaleźli, nie ma cię. Zostaliśmy sami. Jestem tu. Jestem tu. Kładę wam dłoń na głowie. Nie bój się, nie jesteś tu sam. Jestem tu. To wszystko zmienia, że on jest tu. Znalazłem się w świecie teoretycznie bez niego. Znalazłem się wskutek własnej winy. Znalazłem się wskutek własnej głupoty. Znalazłem się wskutek własnego grzechu. Znalazłem się wskutek własnej słabości, ale słabości, która się we mnie objawiła poprzez moje grzechy, poprzez podziały między mną a innymi. No nie potrafiłem być jedno ze swoimi braćmi. Więc teraz jestem wyrzucony poza swoją własną ziemię. Jestem wyalienowany, jak niektórzy mówią. Jestem daleko od tego miejsca, które jest moje. Powinno być moje. Jestem daleko. Ale on mi mówi, jestem tutaj. Czujesz moją dłoń na twojej głowie? To jest od samego początku przepiękna nowina. Nie? W tym pierwszym określeniu spoczęła na mnie dłoń Pana. Dłoń Pana, tego, który jest tutaj. Ojciec jest tutaj. Nie? W Babilonie. Ojciec jest tutaj. Kolejne słowo, które mnie bardzo uderzyło, to jest to słowo dolina. Zacząłem się zastanawiać, czy to jest jakaś konkretna dolina. Jeśli tak, to jaka? O tej konkretnej dolinie każę myśleć. Tam jest w tekście hebrajskim rodzajnik zwany określonym, czyli to jest ta dolina. Nie chodzi o byle jaką dolinę. Chodzi o konkretną dolinę. I tak jest w tym tekście. Poprowadził mnie do tej doliny. Oczywiście, że to uruchamia wszystkich możliwych speców od Starego Testamentu. I zastanawiają się, która to dolina. Która. Jest tam ileś pomysłów. Dwa takie chyba, które się najczęściej powtarzają, to jedna to jest Dolina Shinear, ta, którą znamy z Księgi Rodzaju, nie? Gdzie doszli ludzie po potopie i wybudowali tam czy zaczęli budować wieżę, która miała być pomnikiem dla ich próżnej chwały, nie? Żeby się nie rozeszli. Pasuje egzegetom ta dolina, bo to jest w Babilonie. Inni mówią Megiddo. Megiddo, nie? Znowu taka dolina, która w Biblii przywołuje ideę ostatecznego rozstrzygnięcia, jakiejś ostatecznej walki, jaka się rozegra między Bogiem, Jego ludem, a tym, co jest złem. Tu powstaje armia, więc to pasuje bardzo do tego Megiddo, taki przesmyk między wzgórzami, nie? Gdzie się wszystkie armie w starożytności prały na zmianę. Nie? Ale kto miał kontrolę nad tą doliną, to był panem. Może tak, może nie. Natomiast jedno jest pewne, że chodzi o tę samą dolinę, do której już Ezechiel był raz posłany. I to jest 3 rozdział, 22, 23 werset. On już był w tej dolinie i wtedy w tej dolinie widział chwałę Boga. I to jest napięcie tego tekstu. Tak? Idzie do doliny, do tej doliny, w której kiedyś widział chwałę Boga, a ona dzisiaj jest po prostu jednym wielkim cmentarzyskiem. Jest polem śmierci, jest polem nieczystości. To jest o mnie. I to jest pewnie o każdym z nas, jak tu jesteśmy. Każdy z nas ma takie miejsca, które są dolinami, nie są górami. Nie są górami, są dolinami. Na górach to się wychwala Boga. Ale jak wchodzimy do doliny, człowiek przestaje widzieć, w dolinie jest zimno, w dolinie jest ciemno. Nie. Wchodzimy do swoich dolin, mamy doświadczenie tego, że schodzimy w dół. I wiecie, to znaczy, tak sobie myślę, to jest to, co słyszałem cały czas, jak żeśmy się modlili dzisiaj tym i śpiewem, i słowami, i gestami, jak modliliśmy się do Ducha Świętego, to wszystko, co słyszałem, to było to, zobacz w sobie tę dolinę. Właśnie tu jest potrzebny ten rodzajnik określony. To nie chodzi o to, żeby sobie powiedzieć, jestem słaby. Ja nie zapomnę, jak przyszedłem do seminarium na rektora i rozmawiałem z klerykami. Bardzo często pierwsze pytanie, jakie ode mnie słyszał na przykład człowiek, który właśnie ma być diakonem, czy ty wiesz, że jesteś grzesznikiem? Nie? I zawsze odpowiadał, oczywiście, że wiem. Jestem człowiekiem. Nie? I ja mu wtedy mówiłem, chłopie, piątka z logiki formalnej, bo to wiecie, sylogizm wykonał, nie? Człowiek jest grzeszny, ja jestem człowiekiem, znaczy jestem grzeszny. Nie? Piątka. Nie o to idzie. Nie chodzi o teoretyczne uznanie, że jestem słaby. Chodzi o to, żeby odkryć w sobie tę dolinę, nie? Z nazwą. To jest konkret w naszym życiu. Tam jest rodzajnik określony. To jest ta dolina. To jest ta dolina. To jest to dziadostwo. To jest ta konkretna słabość. To jest ta konkretna depresja w moim życiu. I wiecie, to, co jest w tym obrazie takie niesamowite, to to, że myśmy już wiele razy widzieli tę dolinę w sobie, gdy była pełna chwały Boga. Nie widzieliście tego? Wiem, gdzie mam ten niski punkt. Wiem, gdzie mam tę słabość. Wiem. Potrafię ją opisać. I już nieraz widziałem, że Bóg potrafi to wypełnić swoją obecnością i że potrafi to wypełnić swoją chwałą. Że właśnie dlatego, że jestem w dolinie, to ona jest obszarem do wypełnienia przez Boga, nie? On może wejść w to miejsce. To jest to, co Paweł mówi, moc w słabości, nie? Jesteś słaby, to prowokuje Boga do działania. Jesteś głodny, Bóg cię nakarmi. Nie? Tam, gdzie jest we mnie ten brak, tam, gdzie jest we mnie to uniżenie, tam jest miejsce na działanie Boga. I wiele razy widziałem chwałę Boga w tej dolinie. Ale teraz widzę tylko śmierć. Widziałem, że Bóg jest w stanie tam być. Widziałem, że Bóg jest w stanie wypełnić tę moją małość, tę słabość, to dziadostwo, ten grzech. Bóg jest w stanie wypełnić to sobą. Widziałem to wiele razy. Ale teraz znowu tam jest tylko śmierć. Nie? To jest ten obraz. I oczywiście to, co Ezechiel widzi, jest przerażające, bo widzi bardzo wiele kości. Jak Michel Morin interpretowała to słowo w lipcu, w czasie Światowych Dni Młodzieży, to użyła takiego obrazu, że Ezechiel chodzi po kolana w kościach. Nie? Po kolana jest w szkieletach. I jeszcze jest właśnie to, że te kości są już wyschłe. Są całkowicie wysuszone, to znaczy, że leżą tam już długo. I że ten stan śmierci w tej dolinie jest po prostu zadawniony. I im dłużej jest zadawniony, tym jest coraz bardziej i bardziej nieodwracalny. Tam już nie ma nawet pamięci po życiu. Tam nie ma śladu życia. To jest po prostu, wiecie, to jest już wszystko wyschło. Za chwilę z tego będzie popiół. To jest obraz bez nadziei. I to właśnie takiej beznadziei, która ma jakby podwójny wymiar, bo to jest obraz każdego z nas. Tam jest też mój szkielet, nie? Ale to jest obraz całego ludu. Śmierć jest nieodwracalna. Bardzo mnie uderzyło to, bo jak ten tekst widać jest tak podzielony na dwie części. Najpierw jest obraz do 11 wersetu, a potem jest objaśnienie, ostatnie 3 wersety. I w tym objaśnieniu pada obietnica. Tak? To jest obietnica nie czego innego, tylko nowego wyjścia. Nie? Zabiorę was z powrotem do waszego kraju. Obietnica nowego wyjścia. Ale to nowe wyjście, ono jest, można by powiedzieć, większym cudem niż to pierwsze. Bo pierwsze wyjście było z niewoli. Wyprowadził ich z niewoli. Ale teraz mówi, otworzę wasze groby. To jest jednak co innego, wyprowadzić kogoś z niewoli, a wyprowadzić kogoś ze śmierci. Teraz mówi, otworzę wasze groby. To nie jest tylko tak, że jesteś spętany, ale w sumie masz poczucie, że w tobie jeszcze życie jest. Nie, tętni w tobie, że tak, jesteś pod jarzmem, pod jakimś butem. I on cię wyprowadza z niewoli, bo potopił Egipcjan. Ale teraz kłopotem już nie są Egipcjanie i ci, którzy cię trzymają w niewoli, tylko sam dla siebie jesteś kłopotem nieodwracalnym. Jesteś w grobie. Zastanawiałem się bardzo nad tym. Myślałem o tym, czy to nie jest naprawdę tak. To było takie przeczucie, nie? Jak czytamy też Nowy Testament. To jest to, że każdy kolejny upadek jest głębszy. To takie mocne teksty, które są się w pierwszym liście świętego Piotra o człowieku, który zbawiony wraca do grzechu. I tam padają takie słowa, których z reguły nie wiemy, jak je potem przeczytać w kościele. Nie? Tak, że się sprawdziło przysłowie, wróciła świnia umyta do kałuży błota, a pies do tego, co wyżygał. Nie? No i takie słowa w miłosiernej księdze Nowego Testamentu. A tam jest to przeczucie, że zostałeś wyciągnięty, upadniesz znowu, może być tak, że upadasz znacznie głębiej. Znacznie głębiej. No i w każdym razie tu nie chodzi tylko o to, że mają wyjść z niewoli. Chodzi o to, że są trupami. Trzeba otworzyć grób. I teraz tego dotyczy obietnica, bo ostatecznie prorok się odwołuje nie tylko do tego, że tak jest, tylko odwołuje się do tego, że oni to już wiedzą. Bo to ten lud mówi, wyschły nasze kości. Ten lud już to mówi, wyschły nasze kości. Nadzieja odeszła po nas. To jest ich świadomość. Że znaleźli się w sytuacji nieodwracalnej. Myślę, że to nie bierze się, taka świadomość w człowieku nie bierze się z niego samego tylko. To jest potrzeb złego ducha. Tu nie ma debaty. Bo dla Boga nie ma sytuacji nieodwracalnych. Jest tak niesamowicie piękne to, co mówi prorok. Ty wiesz, czy te kości mogą wrócić do życia. Michelle Morel mówiła, Pan jest głupi, że stawia takie pytanie? Czy Pan jest głupi, Pan oszalał? W środku cmentarza to jest miejsce na życie, to jest miejsce na śmierć, na nieczystość, koniec. I teraz prorok słyszy, prorokuj, prorokuj. Mów do wyschłych kości. Wczoraj żeśmy przypominali z Andrzejem CCC. Nie wiem, czy pamiętacie, na CCC Sandy Miller komentował ten fragment i Sandy pytał się wszystkich księży obecnych na forum, kiedy ostatnio przepowiadali do swych wyschłych kości. Nie bardzo wiedzieliśmy, co odpowiedzieć, to powiedział, że ostatniej niedzieli na Eucharystii. Nie? A nie? Ciekawe, czy z równą wiarą, jak Ezechiel. Prorokuj, prorokuj. Co ma mówić? Co ma mówić Ezechiel do wyschłych kości? Co my mówimy co niedzielę w kościele? A wy tacy, a wy siacy, a wy... Dobrze, że tego się nie da nagrać, nie? Co teraz pokazuje sobą. Co mam mówić? Powiedz im, słuchajcie wyschłe kości. Słuchajcie. Jakie tam jest słowo? Szema. Szema. Szema, Izrael. Co możecie powiedzieć człowiekowi, który się wydaje, że umarł? Co możecie mu powiedzieć? Słuchaj, Izraelu, Pan jest jeden. Będziesz go miłował całym swoim sercem, całym umysłem, całą mocą. To jest tak niesamowite, że pierwsze słowo, które ma być przypomniane przez proroka tej pobitej armii, to jest Szema, to jest największe przykazanie, które jest przykazaniem miłości. Człowiek, który umarł, człowiek, który wydaje się nieodwracalnie jest zabity. Mów do niego, odwołując się do doświadczenia miłości. Nie odwołuj się do prawa, Nie odwołuj się od razu do przepisów, nie odwołuj się do moralności, nie wytykaj mu, coś dziadu narobił, że siedzisz teraz w tym grobie i to jeszcze na wygnaniu. Nie. Nie stój nad nim i nie ochrzaniaj go z góry na dół. Stań przed nim i powiedz mu o miłości, która jest między nim a jego Bogiem. To jest, ta intuicja jest tak niesamowita, nie? Bo mów mu do serca, mów mu do doświadczenia miłości, mów mu Szema, słuchaj. Nie tylko do jego rozumowania, nie tylko do jego światopoglądu. Bo jesteś wierzący, powinieneś się zachowywać tak i tak. Powiedz mu takie słowo, które obudzi w nim pamięć miłości. Ktoś za tym nie tęskni, żeby kochać i być kochanym. Ktoś jest wolny od tej tęsknoty. Dla kogoś to jest słowo, które go zabija, jak się mu mówi o miłości. To jest najbardziej otwierające słowo. To jest słowo, które cię otwiera. Szema. Szema. Wy, którzy mówicie już po nas. Pan się z tym nie godzi, że jest po was. Pan się z tym nie godzi, że jest po was. Dla Boga nigdy nie jest po nas. Ale właśnie dlatego, od początku do końca dlatego, że On nas kocha. Że On nas kocha. I jak usłyszysz to Szema, to słyszysz potem całą dalszą obietnicę. A obietnica jest taka, wyśpiewaliśmy ją po 1000 razy dzisiaj i wczoraj. Obietnica jest taka, że Pan tchnie ducha. I to jest obietnica nowego stworzenia. Bo każdy z nas, jak słyszy ruach, to wie, że jesteśmy w Księdze Rodzaju. I jesteśmy w tym momencie, kiedy Bóg stwarza człowieka i tchnie w niego. I ten człowiek wtedy zaczyna żyć. To jest obietnica nowego stworzenia. To jest, ile jest tekstów, które o tym mówią. A my, nawet jak żeśmy poznawali te wszystkie teologie i filozofie religii i wiemy, że kreacja jest kontinua, patataj, 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 nie? To mówimy, kreacja jest kontinua, to znaczy, no, istnieje, bo Bóg chce. Nie, kreacja jest kontinua, to znaczy, że On dziś może ze mnie jako trupa stworzyć nowe życie. A nie tylko zadbać o to, żeby mi tętno było, biło równo. To jeszcze nie jest życie, które Bóg wymyślił dla człowieka. To, że jesteś uśmiechnięty, bo jajecznica była i to z parówką. Nie? Jestem szczęśliwy, bo kocham jajecznicę. Tak? Wstaję, będzie przerwa, napiję się kawy, to dopiero będę żył. Nie? I mówimy kreatio continua. Kreatio continua. Znaczy we mnie jest śmierć, we mnie jest nic, a Bóg jest w stanie znowu we mnie wyprowadzić życie, stworzyć mnie na nowo, dając mi ducha. Posyłasz swego ducha i są odnowione. Psalm 104. Można się dzisiaj, przygotowując do spowiedzi, modlić psalmem 104, którym właśnie mówi o tym zachwycie, jak stworzenie trwa nieustannie. I w tym nieustannym stworzeniu, które trwa, moment kluczowy to jest właśnie ten, że Pan posyła swego ducha i życie powstaje. I my dobrze czujemy, stworzyć to jest kompetencja Boga. Znacie Boga jako Stwórcę. Bo On o tym mówi w tym tekście, to wtedy poznacie, że ja jestem. Wtedy poznacie, że ja jestem. Nie z książki, nie z katechizmu, nie z podręcznika, nie z wyuczonej teorii, nie? Tylko z tego doświadczenia, że była we mnie martwota i byłem już tylko wyschłymi kośćmi. i teraz jest we mnie życie. I że w tej dolinie, która była pełna mojej śmierci, znowu jest chwała Boga. I że Duch jest tym, który tę chwałę wypowiada. To jest obietnica nowego stworzenia. To, co słyszy Ezechiel, to jest obietnica nowego stworzenia. Bóg nie tylko jest w stanie wyzwolić człowieka. Bóg jest w stanie go stworzyć i stwarza go nieustannie, go stwarza. Z naszej śmierci. I poznajemy go wtedy w tym wydarzeniu. Poznajemy go w tym doświadczeniu. I to jest obietnica, która się wypełnia w Jezusie Chrystusie. Bardzo mnie to też uderzyło, że Ezechiel jest w tym tekście ciągle nazywany synem człowieczym. Synu człowieczy, spoczęła na mnie dłoń Pana i usłyszałem, synu człowieczy, i wyprowadził mnie do tej doliny, która była pełna kości. Synu człowieczy, powiedz do nich. Synu człowieczy, to jest to imię, które Jezus przyjmuje jako swoje. To jest to określenie, którym Jezus sam siebie najczęściej nazywa. Syn człowieczy, to znaczy On jest wypełnieniem Ezechiela. On jest tym prorokiem, który staje nad nami i woła o Ducha Świętego dla nas. Z czterech stron, z czterech wiatrów, przybądź Duchu. To jest wołanie Jezusa, który jest Synem Człowieczym. On jest tym Ezechielem. On jest wypełnieniem tego proroctwa. Nie? To jest Ezechiel to jest piękna obietnica, która się spełnia w Jezusie. Jak Jezus widzi te wszystkie doliny we mnie, nie, które kiedyś były pełne chwały Bożej, a dzisiaj są pełne kości, to Jezus nad tą moją doliną staje i woła dla mnie o Ducha. Jezus dla mnie woła o Ducha. Jest wiele tekstów, które to pokazują, jak się w Jezusie wypełnia proroctwo Ezechiela. Oczywiście najważniejszy to jest Dzieje Apostolskie, 2:2, nie? Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, wypełnienie obietnicy. Ale więcej tekstów można pokazać. Rzymian, 8:11. Jaki tekst? Posłuchajcie. Ten, który wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych, udzieli życia waszym śmiertelnym ciałom, poprzez swojego Ducha żyjącego w was. My jesteśmy sami z siebie śmiertelnym ciałem. Ciało to jest określenie człowieka. W Biblii ciało to jest określenie człowieka. To jest to, co mogę sam ze siebie. To jest ciało. Paweł mówi, to jest śmiertelne. Właśnie dlatego nieraz jest tak, nie? Właśnie, że potem ta moja śmierć wypełnia wszystkie doliny we mnie. Ale Paweł mówi, w was jest żyjący duch. W was jest żyjący duch. I mocą tego ducha żyjącego w nas, ten, który Jezusa wskrzesił z martwych, ten i nam udziela życia. Śliczny tekst. Można czytać pierwszy list do Koryntian, 15, który jest cały paschalny, jest cały o zmartwychwstaniu. I tam jest mowa o pierwszym Adamie i ostatnim Adamie. Ten ostatni Adam to jest ten, który ożywia duchem. Ożywia duchem wypełnienie proroctwa Ezechiela. Ale ja bym chciał jeszcze, mam jeszcze 10 minut. Wytrzymacie? Nie wszyscy, ale... Tekst, w którym widać, jak się to wypełnia, też to jest 20 Jana, 19-23. Było to pierwszego dnia tygodnia, gdy drzwi były zamknięte, tam, gdzie byli uczniowie ze strachu przed Żydami. Przyszedł Jezus i stanął pośrodku nich i powiedział im, pokój wam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i bok. Ucieszyli się więc uczniowie, widząc Pana. Powiedział więc im Pan znowu: pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak ja posyłam was. I kiedy to powiedział, tchnął na nich i powiedział im: przyjmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są odpuszczone im, którym zatrzymacie, są zatrzymane. Czytałem z premedytacją za tekstem oryginalnym, dlatego że w tym tekście oryginalnym słowa są troszkę inaczej poukładane niż w tłumaczeniu, które mamy w uszach. Drzwi były zamknięte tam, gdzie przebywali uczniowie z obawy przed Żydami. Taka jest tam kolejność słów i ona jest uderzająca, bo ona pokazuje, że uczniowie się zgromadzili, bo się boją. To, co ich zbiera, za przeproszeniem, do kupy, to jest strach. To większej martwoty być nie może. Wszystko, co zostało między nimi i co ich jeszcze trzyma razem, to jest lęk. I my dobrze czujemy dlaczego. Dlatego, że oni chodzili za Jezusem 3 lata i teraz to wszystko to, co ich napędzało, co ich uruchamiało, dlaczego porzucili wszystko inne, co nadawało sens ich życiu, to wszystko jest zabite. Zostało zabite. I oni siedzą w tym wieczorniku jak w grobie. I zaryglowali drzwi. Te zaryglowane drzwi są jak płyta grobowa. To jest sytuacja totalnej martwoty. Pamiętam, nie wiem, czy jest taka książka Doda, założyciel chrześcijaństwa. Pamiętam, czytałem tę książkę w seminarium, no to jakiś czas temu było. I zapamiętałem z tej książki jedno, kiedy on właśnie mówi, mierzy się z taką prawdą, czy z takim oskarżeniem, że chrześcijanie wymyślili sobie zmartwychwstanie Pana Jezusa. Nie? I on mówi, przeczytajcie ten tekst. Tu macie 11 trupów po prostu. Siedzą i są zabici. Oni nie są w stanie stworzyć prawdy o zmartwychwstaniu. Jest dokładnie na odwrót. Prawda o zmartwychwstaniu ich na nowo stworzy. Wszystko, co w nich jest, to jest strach i tyle. I przychodzi zmartwychwstały Jezus. I to jest to, co ich na nowo wskrzesza. To jest nowe stworzenie i ono się nie dzieje inaczej, tylko w ten sposób, że on wchodzi i tchnie na nich i mówi: przyjmijcie Ducha. To jest przepiękne, wiecie, Jezus przychodzi przez drzwi zamknięte, mimo drzwi zamkniętych. Powiedzcie mi, czy może być lepsza nowina o Bogu? Czy może być lepsza nowina o Bogu niż ta, że przychodzi mimo drzwi zamkniętych. Siedzę w grobie i tylko jeszcze zamykam te rygle jeden po drugim, żeby się, broń Boże, te drzwi nie uchyliły. I on wchodzi przez zamknięte drzwi. Taki jest ten obraz. Przez zamknięte drzwi wchodzi. Właśnie tu widać, jak te drzwi są jak płyta grobu. Od środka nikt nie otworzy. Nikt nie odchyla se sam płyty z własnego grobu. Nikt od środka nie otworzy. I on przychodzi przez zamknięte drzwi. To jest to, co raz po raz widzimy w historii zbawienia, w dziejach zbawienia. On zawsze przychodzi jako pierwszy. On zawsze przychodzi wtedy, kiedy my jesteśmy zamknięci. Adamie, gdzie jesteś? W krzakach. Kainie, gdzie jesteś? Schowałem się w swoim milczeniu, nie odezwę się do ciebie. Jest jeden po drugim zamknięty i martwy, ale zamknięty. Jak Bóg nie przyjdzie, nie będzie tej rozmowy. Już się nie wydarzy. I on przychodzi mimo drzwi zamkniętych. I mówi, i to jest bardzo piękna ta kolejność, tchnie, a potem mówi, przyjmijcie ducha. Weźmijcie. Przyjmij. Przyjmij, bo jest ci właśnie dany, bo właśnie został tchniony. Jezus stoi przy tobie i tchnie. Przyjmij. Jak nie przyjmiesz, to nie wejdzie w ciebie. Przyjmij. Przyjmij to, co jest darem. Wiecie, czyta tego Ezechiela i potem tego Jana, widać jak się ta obietnica spełnia, że przychodzi Jezus, tchnie ducha, który jest stwórczy, który w tę taką bryłę jak z gliny tych 11 pozbawionych życia mężczyzn, nie? Duch tchnie życie. Mogą się stać istotą żywą znowu. Mogą wyjść z tego miejsca jako żywy Kościół. Nie? To jest, jak się czyta tę obietnicę, ona się wydaje tak upragniona. Nie? Wydaje się, że to jest taka nowina, której człowiek chce słyszeć. Chciałby, żeby ktoś do niego to wypowiedział. Taką właśnie obietnicę. A jednak Jezus mówi, przyjmijcie. Znaczy, widać, że jest po stronie człowieka potrzebna decyzja. Może jest tak, że ta obietnica nie jest dla nas czymkolwiek oczywistym. To widać, jak ostatecznie obietnicą Boga jest Duch Święty. Wiemy dobrze, cała historia zbawienia kręci się wokół tego słowa. Obietnica. Od Abrahama. Obietnica. Od protoewangelii w Księdze Rodzaju. Obietnica. Co jest obietnicą Boga dla człowieka? Obietnicą ostatecznie jest Duch Święty. I z darem Ducha Świętego przychodzi wszystko. To, że jesteś na nowo stworzony, że masz w sobie życie, że jesteś wyzwolony, że otrzymujesz pokój. Nie? Przyszedł, powiedział, pokój wam. Obietnica Ducha oznacza, że znika w tobie strach. Tak niesamowicie o tym mówił Tagle w tamtym tygodniu. To było tak, sobie miał godzinną konferencję o męstwie i on ją mówił po Eucharystii, na której miał kazanie i po konferencji dialogowanej, która trwała wcześniej 1,5 godziny. I to się działo w kościele, w którym wszyscy marzną, jak, przepraszam bardzo, biskupa Zająca, jak jasny gwint. Nie? I ten mówi godzinną konferencję o męstwie. I wszyscy tak. I cała ta konferencja sprowadzała się do jednego. Nie? Że mężny jest ten, kto kocha. Dlaczego Maria była na Golgocie? I dlaczego nie było tam Piotra? Dlaczego Piotr uciekł? Bo nie miał w sobie takiej miłości do Jezusa, jaką miała Maryja. Wszystko, co z Maryi uczyniło tak mężną kobietę w godzinie Golgoty, to była jej miłość do Jezusa. Piotr mówił, nie znam tego człowieka, a ona mówiła, to jest mój syn. To jest mój syn. I to jest miłość, którą człowiek dostaje. To jest miłość, którą jest Duch Święty w człowieku. To jest miłość w Maryi, która jako pierwsza przyjęła Ducha Świętego. I ona nas uczy, co znaczy przyjąć Ducha. Nie? I to jest ta obietnica, że ja mogę kochać tą miłością, którą jest Duch Święty i wtedy żyję. I wtedy żyję. I wtedy we mnie nie ma strachu. I wtedy się okazuje, że Pan mnie może posłać do ludzi, których się tak bałem, że siedziałem i zaryglowałem drzwi ze swoimi kolegami. A to jest niesamowita historia. Nie? Siedzieli razem z obawy przed Żydami, a Jezus mówi, idźcie. Z czym? Z rozgrzeszeniem. Z rozgrzeszeniem. Idźcie. Nie sami, boście są ta w duchu. Przyjmijcie Ducha. Przyjmijcie Ducha. Będziecie na nowo stworzeni. Amen.
Amen.
Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Jak potraficie, to wypijcie po tym kawę teraz.
Ewangelizacja, audycje, rozmowy z ciekawymi ludźmi, aktualności, transmisje, dobra muzyka. Nowa Huta, Kraków i cały świat. To wszystko tylko w radiu nowochódzkie.pl.
Głoś imię Pana, Króla Wszechmocy i chwały. Złącz się z chórami niebios zastępu wspaniały. Harfa i róg, niech zagra, któż jest jak Bóg, by krańce ziemi słyszały. Głoś imię Pana, Twoim losem kieruje, na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje. Daj mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń, on cię od zła zachowuje. Głoś imię Pana razem ze wszystkim, co żyje. On Twoim światłem, jemu niech serce Twe bije. On życiem Twym wdzięczności śpiewaj mu hymn, teraz i na wieki. Amen. Pan ma wielką moc, Pan ma wielką moc, w Nim cała nasza siła. Alleluja, alleluja, cała nasza siła. Alleluja. Pan ma wielką moc, Pan ma wielką moc, w Nim cała nasza siła. Alleluja, alleluja, cała nasza siła. Alleluja. Pan ma wielką moc, Pan ma wielką moc, Nim cała nasza siła. Alleluja, alleluja, cała nasza siła. Alleluja. Alleluja, alleluja, cała nasza siła.